Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk
i Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na odcinek podcastu, w którym po prostu odpowiemy szeroko na pytanie, o co chodzi z tymi konwencjami. Jakimi konwencjami wyborczymi przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych? I to jest odcinek, który nagrywamy w Milwaukee w trakcie trwania konwencji republikanów.
Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Premiera tego odcinka ma miejsce wraz z rozpoczęciem konwencji republikanów w Milwaukee i przebiegu takiego całościowego konwencji oczywiście nie będziemy mogli tutaj omówić, dlatego że to jest początek konwencji. Słuchacie tego odcinka premierowo we wtorek, natomiast konwencja będzie trwała do czwartku i no przyjdzie czas, żeby zrobić takie podsumowanie, ale to jest odcinek wprowadzający w tematykę konwencji, który pozwoli Wam zrozumieć, czym konwencje są, na czym one polegają, co się podczas nich dzieje i jak to wygląda na miejscu, bo my jesteśmy na miejscu. Nagrywamy ten odcinek tutaj na terenie Centrum Konwencyjnego. Oczywiście znaleźliśmy sobie takie miejsce, gdzie jest troszeczkę tak ustronnie, bo gdybyśmy to robili w hali, w której odbywa się konwencja, no byłoby bardzo, bardzo głośno. Także będziemy o tym wszystkim mówić z naszej perspektywy, bo mieliśmy okazję oglądać poprzednie konwencje z bliska, no i mamy teraz okazję oglądać te.
Trzeba powiedzieć, że jest to wydarzenie, które ściąga tysiące delegatów, ale też ściąga tysiące dziennikarzy, nie tylko dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, bo wybory amerykańskie to są takie wybory, które ściągają tutaj naprawdę dziennikarzy z wielu miejsc i organizatorzy konwencji, bo mówimy o dwóch konwencjach, odbywają się latem dwie konwencje. Teraz odbywa się konwencja republikanów, a za miesiąc demokratów. I ta sama organizacja organizuje jedną i drugą konwencję. Ja tylko tyle powiem, że proces akredytacyjny na konwencję rozpoczął się w styczniu. Był wieloetapowy. To, że my tu jesteśmy, to uwierzcie nam, jest okupione wieloma wypełnionymi wnioskami. Z jednej strony przez specjalną galerię na Kapitolu, która zajmuje się dziennikarzami akredytowanymi w Waszyngtonie, tak jak my. Później to przechodziło także jeszcze przez Secret Service, więc wieloetapowo nas sprawdzano. Dlatego w związku z tym, że tu dzisiaj jesteśmy, to jest to efekt naprawdę dużych starań, bo zainteresowanie konwencjami jest tak wielkie, że oni nie są w stanie pomieścić dziennikarzy. Ja tylko powiem, że tak, dziennikarze są w sali, w hali, gdzie odbywa się konwencja, ale także jest druga wielka hala, gdzie jest zrobione centrum prasowe, w którym są stoliki, jest dostęp do monitorów, gdzie widzimy także to, co dzieje się w tej drugiej hali, jeżeli nie ma nas tam, gdzie jest oczywiście dostęp do internetu szybkiego, żebyśmy mogli wysyłać relacje. Tu jest jeszcze kilka innych miejsc, tak zwanych live position, czyli takich miejsc, gdzie dziennikarze z kamerami mogą stanąć i mieć dobry widok na przykład na halę albo na ludzi wychodzących z tej hali, czyli na delegatów, którzy biorą udział. To jest olbrzymie, olbrzymie przedsięwzięcie.
No i musimy powiedzieć, że w ogóle sam odbiór akredytacji to przyprawił nas naprawdę o ból głowy, prawie o zawał, dlatego że Milwaukee w związku z tym, co się wydarzyło w sobotę, czyli próbowano zabić Donalda Trumpa, Milwaukee to jest jeszcze chyba większa ochrona i więcej tych checkpointów. Miasto jest wygrodzone, jest mnóstwo barierek i zanim my dotarliśmy do miejsca, w którym mogliśmy odebrać tę akredytację, przypominam, jest upał 30 stopni, to chodziliśmy, odbijaliśmy się o ścianę i no była po prostu, no to była tragedia.
Do tej konwencji przygotowywano się od wielu, wielu miesięcy. Zarówno tutaj w Milwaukee, jak i w Chicago były specjalne grupy agentów Secret Service, takie grupy zadaniowe, które sprawdzały wszystko, gdzie przygotowywano plan właśnie konwencji. I było wszystko przygotowane. Wydawało się, że dobrze, ale właśnie wydarzenie z soboty, próba zabójstwa Donalda Trumpa wszystko zmieniła. Zresztą następnego dnia po tym zdarzeniu, kiedy próbowano zabić byłego przywódcę Stanów Zjednoczonych i kandydata w wyborach prezydenckich, prezydenckich, tego, który wygrał prawybory, czyli Donalda Trumpa, Joe Biden polecił agencjom rządowym wzmocnienie ochrony tego wydarzenia. I to widać. Nawet kiedy podchodziliśmy pod te checkpointy tutaj i chcieliśmy zapytać, czy możemy akurat tą bramą wejść, żeby dojść do centrum prasowego, to nie wiem, czy nie patrzyłaś, jak nawet oni patrzyli na nasze torby, jak to były naprawdę duże środki ostrożności. Nie ufają nikomu, bo widzimy, co się wydarzyło.
Dobrze, to może tutaj powiedzmy tak, że konwencja wyborcza, zarówno republikanów, jak i demokratów, no to jest taki kluczowy element procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem jest oficjalne wyłonienie kandydata danej partii na prezydenta i dziś, bo to jest pierwszy dzień konwencji, mamy już nazwisko kandydata na wiceprezydenta od Donalda Trumpa.
Tak, i jest to J.D. Vance, który jest senatorem z Ohio. No i tutaj moglibyśmy o nim dużo powiedzieć. No i pewnie wszyscy są ciekawi, co to za człowiek. Jest, tak jak powiedziałem, senatorem, ale no, wypowiadał się już wiele razy, na przykład o Donaldzie Trumpie. I to w taki sposób, że Donald Trump pewnie chciałby to wszystko z internetu wymazać, bo cytaty są naprawdę mocne. Ale nastąpił przełom, panowie się polubili do tego stopnia, że właśnie teraz ogłoszono, że J.D. będzie kandydatem Trumpa na wiceprezydenta. No, duża ważna rzecz z naszego punktu widzenia europejskiego jest przeciwnikiem międzynarodowej pomocy. Nie był za pomocą dla Ukrainy, co jest złą informacją z naszego punktu. Nie jest to na pewno człowiek z nurtu republikańskiego, takiego nurtu, który się nazywa reganiści, bo Reagan przecież był za pomocą międzynarodową. On raczej jest z tego nurtu MAGA, od hasła Donalda Trumpa Make America Great Again. Powiedziałbym nawet, że jest to człowiek z grupy republikanów, których nazwałbym izolacjonistami, czyli ludzi, którzy będą skupiać się na America First. Może dla Amerykanów to dobrze, ale my patrzymy na Amerykę jak na tego policjanta świata i patrzymy też przez pryzmat wydarzeń międzynarodowych i chcielibyśmy, żeby zarówno prezydent, jak i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych miał otwartą głowę także na to, co dzieje się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Ma 39 lat, jest senatorem z Ohio, jak powiedziałem, dobrze wykształcony, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Yale. No więc tyle można o nim w tej chwili powiedzieć. W najbliższych dniach, z tego co zapowiedziano, ma zająć się sprawami ludzi. Donald Trump pewnie będzie zajmował się biznesem, gospodarką, a on ma zająć się takimi chyba bardziej przyziemnymi ludzkimi sprawami, ma też sprawić, żeby ta Ameryka w jakiś sposób się pojednała, no bo wszyscy teraz na kanwie wydarzenia z soboty, próby zabicia Donalda Trumpa, pewnie będą próbowali ludzi bardziej łączyć niż dzielić, a przecież wiemy, że politycy nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych często jednak na te podziały grają, bo to dobrze się sprzedaje.
No to jeszcze na razie zostawmy ten wątek, bo nie mieliśmy tak naprawdę okazji usłyszeć, co on mówi, dlatego że Donald Trump ogłosił tę kandydaturę, kandydat pojawił się na konwencji, ale tak naprawdę pojawił się, natomiast nie miał jeszcze wystąpienia. Tutaj chciałabym na chwilkę zatrzymać się przy samym mieście Milwaukee, bo no nie chcę mówić tylko o samej konwencji, ale również o mieście, w którym ta konwencja się odbywa. Także to jest największe miasto w amerykańskim stanie Wisconsin. Mieszka tutaj 577 tysięcy osób. Miasto położone jest nad brzegiem jeziora Michigan, no i znane jest z licznych browarów. Ma nawet taki przydomek Brew City, czyli można tutaj powiedzieć tak, że to jest miasto piwa.
Zaparkowaliśmy samochód przy kilku browarach, takich małych, regionalnych, miejskich. Patrzyłem na nie, jak szliśmy tutaj.
Ale nie wiem jeszcze, czy będzie w ogóle okazja, żeby tam zajrzeć, bo tak naprawdę no, dla nas to jest bardzo intensywny czas pracy.
Ale nie wiem, czy widziałaś, naprzeciwko hali, już na tym terenie zamkniętym, jest bar i tam, słuchaj, widziałem ze 30 nalewaków do piwa.
Tam, gdzie byliśmy, jedliśmy tą bułę, tak?
Tak. I tam, ale zaparkowaliśmy samochód też właśnie przy browarach takich malutkich, ale tam, gdzie byliśmy się posilić, widziałem właśnie taką dużą ladę. O, zobacz, właśnie na konwencji pokazują najlepsze momenty Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump na wiecach tańczył do znanej piosenki. Właśnie też trzeba powiedzieć, że ta konwencja to jest takie wielkie show, kiedy tam się jest reżyserowane. To jest też dobre widowisko telewizyjne. Teraz właśnie na ekranach zobaczyliśmy Donalda Trumpa, który tańczy, powiedziałbym, jak wujek z wesela.
Kto wie, ten wie. Tak, tak, ale to jest oczywiście taki klip zmontowany, który jest odtwarzany w tej chwili uczestnikom konwencji. I no tak, to są słynne tańce Donalda Trumpa. Tańce to jest może za dużo powiedziane, no ale nie, no tańczy, tak? YMCA, teraz tutaj leci w tle i Donald Trump tańczy.
Ale ja myślę, że wszystko się zmieni teraz, bo tu widzimy jeszcze na tych nagraniach, które w tej chwili są pokazywane, że za Donaldem Trumpem na tych wiecach stoją ludzie z tablicami z jego nazwiskiem. Ja myślę, że sobotnia próba zamachu na Donalda Trumpa zmieni też te wiece i wygląd tych spotkań z wyborcami, że już raczej nikt nie będzie ustawiał za sobą ludzi, no bo widzieliśmy, co się wydarzyło. No niestety zginął człowiek, który był za Donaldem Trumpem. Donald Trump cudem uniknął śmierci.
Może powiedzmy też tak, żeby podzielać na wyobraźnię naszych słuchaczy, jak wygląda hala. To jest hala, która jest halą taką sportową na 18 tysięcy miejsc, ale myślę, że tutaj teraz wejdzie więcej osób, no bo 18 tysięcy to jest widownia, a tutaj jeszcze mamy ten cały poziom, taki to się nazywa floor, gdzie są krzesełka, ten cały poziom najniższy jest wyłożony czerwonym dywanem i tam również są delegaci, także tych osób jest o wiele, wiele więcej. No wszystko jest w amerykańskich barwach, granatowe są właśnie te krzesełka ustawione na tym najniższym poziomie, jest czerwony dywan, wszystko biało, czerwono, niebieskie, czyli kolory amerykańskiej flagi, jest bardzo dużo również strojów takich, powiedziałabym, patriotycznych, bardzo oryginalnych i pomysłowych. No i pod sufitem jest podwieszonych 100 tysięcy balonów, oczywiście w tych kolorach, biały, czerwony i niebieski. Do tego są jeszcze złote i te 100 tysięcy balonów, one zostaną opuszczone na publiczność już w tym kulminacyjnym momencie konwencji, czyli w czwartek, już na sam koniec, jak Donald Trump oficjalnie przyjmie nominację Partii Republikańskiej i stanie się oficjalnie kandydatem partii w wyborach. Wtedy te balony się wysypią. No wygląda to widowiskowo, my już to widzieliśmy przy okazji konwencji, na której byliśmy w Cleveland.
W 2016 roku na konwencji w Cleveland w Ohio, wówczas przypomnę, Donald Trump otrzymał nominację, krótko po tym nominację otrzymała także Hillary Clinton, no a w tych wyborach jesienią prezydentem został właśnie Donald Trump.
Chciałabym jeszcze na chwilę, żeby odbić tutaj, wrócić do miasta Milwaukee, bo tu chcę wam powiedzieć, gdybyście kiedykolwiek przybyli do Milwaukee, że znajduje tu się jedno z najsłynniejszych amerykańskich muzeów. Ono się nazywa Milwaukee Art Museum z charakterystycznymi skrzydłami, które są zaprojektowane przez Santiago Calatrave, czyli takiego architekta, on należy do takiej grupy architektów, o nich się mówi Star Architect, czyli taki architekt gwiazda. I te skrzydła otwierają się i zamykają. One tworzą naprawdę przepiękne, przepiękne widowisko architektoniczne. My już byliśmy wcześniej w Milwaukee, także mieliśmy okazję to zobaczyć wcześniej. Jest to naprawdę fantastyczne widowisko i polecam. I no już właśnie wcześniej to otwieranie i zamykanie skrzydeł zrobiło na nas bardzo, bardzo duże wrażenie. Samo miasto Milwaukee no przygotowywało się od wielu miesięcy na przyjęcie tysięcy delegatów, tysięcy dziennikarzy i polityków z całych Stanów. Organizatorzy liczą na to, że konwencja przyciągnie uwagę mediów i zwiększy zainteresowanie miastem na takiej, można powiedzieć, arenie krajowej, ale no niekoniecznie tak musi się stać, ponieważ pojawiają się głosy ekonomistów, osób, które no, badają te tematy, że to nie zawsze się przekłada. Ceny hoteli są astronomiczne w tej chwili w Milwaukee i bardzo wiele osób po prostu nie nocuje w Milwaukee, tylko poza Milwaukee, a to oznacza, że no, po prostu nie zarabiają na tym wcale tak bardzo miejscowe hotele, tylko te, które są gdzieś tam pod Milwaukee, czyli te pieniądze wychodzą z Milwaukee, no bo stawki są tak bardzo duże. Trzeba tutaj powiedzieć, że Milwaukee to jest najbardziej niebieskie, czyli demokratyczne miasto w stanie Wisconsin, bo stan Wisconsin to jest tak zwany swing state. Swing state, czyli taki, że do końca nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów w nim, czy wygra kandydat republikanów, czy wygra kandydat demokratów. Dlatego tak bardzo kandydaci zabiegają o głosy w swing states, ponieważ no nigdy nie wiadomo, jaki tam będzie wynik.
Tak, jeszcze są safe states, czyli takie stany, gdzie wiadomo, że nie ma co tam jechać, bo i tak się tam wygra, albo i tak się tam przegra. Na przykład Donald Trump nie ma po co jechać do Kalifornii, chociaż ostatnio widziałem takie obrazki z Kalifornii, gdzie na wiaduktach powiewają flagi Donalda Trumpa i niektórzy twierdzą, że może coś się zmieni w Kalifornii, tak samo jak w zasadzie do Teksasu nie ma po co jechać Joe Biden. No ale tak jak powiedziałeś, jest kilka takich stanów, które no, raz tak głosują, gdzie wyborcy są po prostu niezdecydowani, tak to trzeba określić i nie można przewidzieć do końca, jak się zachowają.
I no, trzeba powiedzieć, że dla niektórych to mogło być trudne do zaakceptowania, że właśnie w Milwaukee odbywa się konwencja republikanów, dlatego że to jest miasto niebieskie, to jest miasto demokratyczne. I z kolei za miesiąc tutaj pobliskie Chicago, bo Milwaukee nie jest daleko od Chicago, będzie odbywała się konwencja demokratów. I tak na marginesie to muszę powiedzieć, że Donald Trump miesiąc przed konwencją na spotkaniu z przedstawicielami kongresu właśnie na wzgórzu kapitolińskim w Waszyngtonie powiedział, że Milwaukee to jest okropne miasto, nawiązując do tego, że tam się ma odbyć konwencja. To było spotkanie zamknięte, no i oczywiście to się gdzieś tam przedostało do mediów, więc później na jednym z wieców w stanie Wisconsin powiedział, że kocha Milwaukee. Także no zmienił szybko zdanie. Ale muszę też przypomnieć, że demokraci wybrali Milwaukee na swoją ostatnią konwencję partyjną w 2020 roku, ale ta konwencja ostatecznie się nie odbyła w Milwaukee, tak? Tylko odbyła się w Delaware?
Tak, w Delaware, dlatego że no w ogóle konwencje w takiej formie się nie odbyły ze względu na pandemię.
Dokładnie tak. Także widać właśnie na tym przykładzie, jak bardzo obie strony walczą o głosy właśnie w tym stanie, w stanie Wisconsin, który jest, jak już mówiłam, stanem, no możemy powiedzieć, swingującym, tak? Czyli tutaj te nastroje się zmieniają, do końca nigdy nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów. To był jeden z tak zwanych stanów niebieskiego muru, na które demokraci kiedyś liczyli, no ale Trump wygrał właśnie tu w 2016 roku, i no między innymi dzięki temu zwyciężył, ale Biden odzyskał ten stan w 2020 roku. No i obaj kandydaci intensywnie w tym roku walczą o głosy właśnie tego stanu. Ale w samym Milwaukee nie ma tego swingowania. W 2020 roku głosowało na Bidena 79% osób. Także tutaj kończąc ten wątek, no to mogę jeszcze powiedzieć, że sami republikanie twierdzą, że no zorganizowanie konwencji w Milwaukee zmotywuje ich bazę. Mówiłam, że konwencje są kluczowym elementem procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych i głównym celem konwencji jest oficjalne wyłonienie kandydata danej partii na prezydenta. Natomiast zanim to nastąpi, są prawybory. I w czasie prawyborów delegaci są wybierani na poziomie stanowym w ramach prawyborów i zgromadzeń. No i ten proces może się różnić, prawda, w zależności od stanu.
Tak, dlatego że w różnych stanach różnie się te prawybory odbywają, ale zaczynają się w styczniu i te pierwsze zazwyczaj są najbardziej obserwowane, a później to już tak po prostu leci, już pewnie emocjonują się sami delegaci i sami członkowie partii, sami zwolennicy się najbardziej zagorzali, a później już Ameryka na chwilę o tych wyborach zapomina aż do konwencji. Ale są też właśnie takie stany, na które najbardziej zwraca się uwagę, no bo na przykład w czasie prawyborów jest super wtorek, gdzie tego dnia na przykład w prawyborach bierze udział najwięcej stanów, więc najwięcej do wzięcia jest głosów delegatów, więc są jeszcze takie w czasie tych prawyborów poszczególne prawybory, które no, przyciągają większą uwagę niż pozostałe.
Dobrze, to teraz może skupmy się na delegatach, bo no, delegaci mają kluczową rolę podczas konwencji. Ich głównym zadaniem jest oddanie głosu na kandydata na prezydenta, którego wspierają. I wiemy, że mamy pierwszy dzień konwencji i Donald Trump zgromadził już te wszystkie potrzebne głosy.
Tak, dokładnie to wygląda w ten sposób, że w czasie całych prawyborów każdy stan ma iluś tych delegatów, którzy później głosują na tego, kto ma zostać w czasie konwencji wyłoniony kandydatem. I choć teoretycznie dopiero w czwartym dniu konwencji Donald Trump wygłosi taką formułkę, przyjmuje waszą nominację i dopiero od tego momentu on będzie oficjalnie kandydatem partii w wyborach prezydenckich, to już od kilku godzin, kiedy nagrywamy ten podcast, na niektórych stacjach widziałem takie paski, że Donald Trump nominowany. To nie jest do końca prawdą, ale tak jak powiedziałem, musimy poczekać do czwartego dnia konwencji, ale dzisiaj przedstawiono, ilu tych delegatów zebrał Donald Trump. I wygląda to w ten sposób, żeby wygrać prawybory, potrzebował minimum 1215 głosów, a zebrał ich 2387, więc widzimy tutaj, że ma ogromną przewagę w tych prawyborach. Nikt mu nie zagrozi, nie ma takiej możliwości, że nagle coś się zmieni, że być może jakiś tam delegat się wyłamie i zagłosuje na kogoś innego w ostatniej chwili, albo tam dwóch, pięciu. No ta wygrana jest po prostu pewna.
Paweł, powiedz, bo no to jest pierwszy dzień i przyjechaliśmy w sumie niedawno, ale już była okazja, żeby porozmawiać z kilkoma osobami, z kilkoma delegatami i wiadomo, że na tej konwencji w środku, w hali są tylko i wyłącznie zwolennicy Donalda Trumpa, tak? No bo to jest konwencja Republikanów, to jest ich kandydat i jakie są głosy? Dlaczego to jest właśnie takie wielkie poparcie dla Donalda Trumpa?
Tam za płotem są i jego przeciwnicy, bo są protesty. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, kiedy ja się przedstawiałem i mówiłem, że jestem z Polski, no bo to tak odruchowo mówię, dzień dobry, nazywam się tak i tak, z takiej redakcji, no to najczęściej padało pytanie, kiedy ja pytałem, dlaczego Donald Trump, to mi mówili, no zadaj sobie pytanie, czy to, co się dzieje w tej chwili na wschodzie Europy, wydarzyłoby się, gdyby nie Donald Trump. I oni przekonują, że gdyby Donald Trump dalej był prezydentem, to po pierwsze Putin nie ośmieliłby się zaatakować Ukrainy. Twierdzą, że Donald Trump jest prezydentem pokoju, bo za jego kadencji nie było żadnej wojny. Wskazują na gospodarkę, że ponoć leży zupełnie, co nie jest prawdą, ale uważają, że Donald Trump jako biznesmen to podniesie ten kraj i uczyni ten kraj wielki.
A czy ty się z tym zgadzasz? Bardziej mi tutaj zależy na tej pierwszej części pytania, że gdyby był Donald Trump, to nie byłoby wojny, nie byłoby inwazji Rosji na Ukrainę.
Widzisz, twój podcast ma godzinę, a ja mógłbym o tym gadać drugą godzinę w tej chwili. Chodzi o to, że my nie wiemy, bo Ameryka popełniła szereg błędów od czasów Baracka Obamy, kiedy wtedy uważam, Barack Obama popełnił błędy, a Władimir Putin zobaczył, że Ameryka jest miękka i te czerwone linie wyznaczane Putinowi nic nie znaczą. Nie wiem, czy doszłoby do tego ataku, czy nie. Putin zaatakował Ukrainę, to jest to, co wiemy w tym momencie i teraz trzeba wojnę zakończyć. Nie wierzę natomiast, to co chciałem dalej powiedzieć, ale zapytałaś mnie, bo oni twierdzą, że tak jak Donald Trump obiecał, Donald Trump zakończy wojnę w 24 godziny. Nie wierzę w to, że wojnę na terenie Ukrainy da się zakończyć w 24 godziny. Chyba że Donald Trump wstrzyma całkowicie wszelką pomoc finansową, militarną Ukrainie i Ukraina zostanie bez pomocy. Chociaż przypomnę, że Europa też bardzo dużo robi. To nie jest prawdą, że Amerykanie robią najwięcej, więc Ameryka wtedy by się broniła. Ale jeżeli rzeczywiście Donald Trump zmusi Ukrainę do ustępstw terytorialnych, to ta wojna może się skończyć. Tylko ona nie skończy się w taki sposób, jaki my byśmy chcieli, bo to tylko ośmieli bardziej Władimira Putina i nawet jeżeli dojdzie do pokoju z powodu ustępstw terytorialnych, to za kilka lat będziemy mieli kolejny konflikt, dlatego że ten konflikt zostanie zamrożony. I to jest bardzo ciekawe pytanie, z czego bierze się wiara tych ludzi w to, że rzeczywiście Donald Trump może zakończyć ten konflikt 24 godziny w sposób no, dobry dla Ukrainy, no bo ustępstwa terytorialne nie są dobre dla Ukrainy.
Paweł, wróćmy do samej konwencji. Czy zgodziłbyś się, bo ja mam takie wrażenie, że konwencja to jest też trochę takie show.
Tak, absolutnie to jest wielkie show. Przed chwilą występował zespół, delegaci tańczyli, bawili się, a teraz dalsza część poważnych wystąpień delegatów i mowa o przyszłości Ameryki. Są te balony, o których mówiłaś, delegaci przychodzą na konwencję w kolorowych strojach, oczywiście w czerwonych, ale są też i flagi na głowie, jakieś takie suknie i zabawne bluzki, spodnie. Widziałem pana, właśnie którego widziałem już kilka razy, już go z twarzy znam z niektórych spotkań z Trumpem, w garniturze, którego materiał przypomina cegły. I to ma symbolizować mur na granicy z Meksykiem. To jest nawiązanie do tego, że Donald Trump powiedział, że zrobi porządek na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Więc tak, to jest absolutnie show. To jest czterodniowe show. To jest show, w czasie którego bawią się delegaci, którzy tutaj przyjeżdżają, rozmawiają i dyskutują o poważnych sprawach, jakimi są wybory, jakim jest też przyszłość Ameryki i świata. Ale bardzo dobrze się bawią, co widać też i na ulicach, i w barach. To jest okazja do spotkania delegatów z całego kraju.
Musimy też powiedzieć, że ja pamiętam, że w 2016 roku, kiedy Donald Trump startował po raz pierwszy, to on złamał ten schemat konwencji, dlatego że zawsze kandydat na prezydenta pojawiał się w ostatnim dniu. Przyjmował oficjalnie nominacje i było jego wystąpienie. Natomiast wtedy Donald Trump już pojawił się pierwszego dnia, nie mówił, ale wszedł na scenę, nie wiem, czy przypominasz sobie, to był taki zaskakujący element, nikt się tego nie spodziewał, a oczywiście Donald Trump musiał zrobić to po swojemu.
No tak, no zawarłaś wszystko, co trzeba. Donald Trump musiał to zrobić po swojemu i ja myślę, że w czasie tej konwencji, a nagrywamy ją jeszcze przed końcem pierwszego dnia, jestem przekonany, że on się też pojawi. Właśnie przed chwilą swoją drogą jeszcze usłyszałem hasło Make America Great Again. Hasło, które trochę ewoluuje, bo też oni krzyczą Make America Safe Again i tak dalej, różne tutaj są określenia. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo wszędzie tutaj widzimy MAGA, Make America Great Again i wszyscy mówią hasło Donalda Trumpa. Cofnijmy się wstecz. Takiego samego hasła używał Ronald Reagan. To nie jest hasło Donalda Trumpa.
No zresztą był taki moment, bo dzień wcześniej, dzień przed rozpoczęciem konwencji republikanów, Joe Biden miał wystąpienie z gabinetu owalnego i nawiązywał do tego, co się wydarzyło w czasie minionego weekendu, czyli ta próba zabójstwa Donalda Trumpa, strzały w jego kierunku i Joe Biden, wygłaszając to przemówienie, właśnie tam w internecie było dużo komentarzy na ten temat, prawie powiedział hasło, które teraz ciągle powtarza Donald Trump, czyli Make America, i się zatrzymał, nie wiedział do końca, co powiedzieć, gdzieś tam jakoś się wycofał, ale to zabrzmiało tak, jakby miał powiedzieć Make America Great Again.
Wiesz, bo to się wbiło ludziom w uszy, bo to rzeczywiście jest promowane swoją drogą. Kiedy czasem spacerujemy ulicami Waszyngtonu, Waszyngton to jest takie miasto, gdzie przyjeżdża mnóstwo turystów, gdzie jest mnóstwo szkolnych wycieczek i muszę powiedzieć, że bardzo często widzimy całe grupy uczniów, no dzieciaki, no takie kompletne dzieciaki, które jeszcze o polityce mało wiedzą, idą w tych kapeluszach albo czapkach z napisem MAGA, trochę pewnie dla żartu, trochę dla jakiegoś przyciągnięcia uwagi, ale to jest naprawdę jeden z lepiej sprzedających się gadżetów chyba w takich wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Czerwona czapka z napisem MAGA albo jakiś tam kapelusik. Ale muszę ci powiedzieć, że ja jako łowca pamiątek w plecaku mam dwie tablice niebieskie z napisem Make America Great Again i Donald Trump z napisem 2024. I mam już kilka takich pamiątek z poprzednich wyborów też. Mam dwie. Jak chcesz, to ci jedną dam.
Ja wiem, bo ja widziałam, że to wziąłeś i u nas w domu jest dużo różnych takich pamiątek wyborczych i z jednej i z drugiej strony Paweł to jakoś tak namiętnie kolekcjonuje.
O, teraz widać, właśnie ktoś trzyma na widowni, taką mam.
No tak, no masz jeszcze parę innych tego typu rzeczy.
Właśnie nawiązując do show, to też jest takie, że ci delegaci wymachują tymi tablicami z napisem MAGA albo Make America Great Again albo Trump na widowni. To też jest takie charakterystyczne. Zresztą w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce zauważyłem, że zwolennicy prezydenta Andrzeja Dudy też mieli takie tablice, w ten sposób chcieli chyba zrobić te wybory takie bardziej amerykańskie i zaczerpnęli tych wzorów. Zresztą chyba nawet wymiarowo to było takie samo.
No muszę też powiedzieć tutaj uczciwie, że jak się jest na konwencji republikanów i pamiętam to z poprzedniej konwencji i widzę to teraz, Ameryka jest takim krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie, rasowo. Natomiast no, jak się popatrzy tutaj na te konwencje, to dominują ludzie, biali Amerykanie w średnim wieku.
W średnim?
Nawet bardziej niż średni, wyżej, starsi.
No właśnie, tak bym chyba powiedział. Nie widziałem tu za dużo młodych ludzi. Zwróciłem na to uwagę. Raczej ludzie starsi. Ale to chyba nie jest nic dziwnego. To są zwolennicy Donalda Trumpa, zwolennicy Partii Republikańskiej, prawicy. Wydaje mi się, że tutaj za dużo młodych ludzi nie zobaczymy na takich konwencjach, że tymi działaczami są raczej osoby no już dobrze sytuowane. Też popatrzmy na wpłaty na kampanię, no to są duże kwoty, no raczej młodzi nie dysponują takimi kwotami. Wydaje mi się, że to nie powinno być zaskoczenia.
No ale też właśnie ten wątek rasowy, ja nie mówię, że nie ma też osób czarnoskórych, czy nie ma Azjatów, czy Latynosów, ale to są naprawdę osoby no, w mniejszości, głównie jednak to są biali, starsi Amerykanie.
Tak, ale przy sztabie Trumpa są też takie pododdziały właśnie, na przykład, które mają takie transparenty Latynosi dla Donalda Trumpa, Afroamerykanie dla Donalda Trumpa. Nawet widziałem, kiedy była jedna ze spraw sądowych Donalda Trumpa w Waszyngtonie, to rozmawiałem właśnie z grupą Afroamerykanów, którzy przyjechali wspierać Donalda Trumpa.
To chciałbym, Paweł, jeszcze poruszyć jeden wątek, bo no, ta konwencja i w ogóle kampania wyborcza ma taki zwrot, bo do tej pory, zresztą my sami też tutaj omawialiśmy kwestie związane z kampanią w kontekście Joe Bidena i jego stanu zdrowia, czy demokraci zdecydują się na zmianę swojego kandydata. Teraz tutaj mamy no, zupełnie jakby inny kierunek po próbie zabicia Donalda Trumpa w czasie wiecu wyborczego w Pensylwanii. Tutaj ten wątek nam wyszedł. To powiedz mi, jak zmieni się podejście do ochrony kandydata na prezydenta i w ogóle jak zmienia się ochrona kandydata na prezydenta w momencie, kiedy on oficjalnie otrzymuje nominację?
Przede wszystkim zacznę od tego, że wydarzenie, które miało miejsce w sobotę, czyli próba zabicia Donalda Trumpa, to jak niektórzy mówią, jest taki game changer tej kampanii. Natomiast nie zgodzę się z tym, co niektórzy twierdzą, że tego wieczoru Donald Trump wygrał wybory. Jeżeli on je wygrał, to z innych powodów. To nie tylko i wyłącznie dlatego, że został postrzelony. Ja się z tym nie zgadzam, bo do wyborów jest jeszcze tak dużo czasu, że wszystko może się zmienić. Natomiast na pewno jest to temat, który będzie używany w kampanii wyborczej. Po tym tragicznym wydarzeniu, w którym zginął przecież człowiek niewinny, a drugi mógł zginąć, Donald Trump ma kilka mocnych nagrań i kilka mocnych zdjęć, które obiegły świat. Donald Trump, który został rzucony, w zasadzie przykryty swoimi ciałami przez ochroniarzy Secret Service, wstał, wyciągnął pięść w górę, nad nim powiewała amerykańska flaga, po policzkach ściekała mu krew, wyciągnął rękę i krzyczał walcz, 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 tłum odpowiedział, oczywiście okrzykami. I to jest zdjęcie, które już mówi się, że jest zdjęciem symbolem. I teraz druga strona musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, bo ja nie wierzę w spisek, a niektórzy próbują w tym kierunku iść, więc muszą pokazać, że będą chronić kandydata. Gdyby doszło, nie daj Boże, jeszcze do jakiegokolwiek takiego incydentu, że ktokolwiek próbowałby zamachnąć się na życie Donalda Trumpa w czasie tej kampanii, to będzie katastrofa dla demokratów. Więc na pewno Joe Biden polecił już, to wiemy zresztą, nie na pewno tylko polecił, służbom federalnym zwiększenie ochrony kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Taką samą bardzo dużą ochronę dzisiaj otrzymał już kandydat na wiceprezydenta, ale także Robert Kennedy Jr. dostał ochronę. Jak się zmienia ochrona?
Który jest kandydatem niezależnym?
Jak się zmienia ochrona? W przypadku, kiedy mielibyśmy dwóch kandydatów, którzy walczą o Biały Dom, nie pełnią funkcji prezydenta, tak jak w przypadku na przykład Joe Bidena i w przypadku Donalda Trumpa, który jest byłym prezydentem i któremu przysługuje ochrona, to w momencie, kiedy zostają kandydatami swoich partii w wyborach, to przydzielana jest im wzmocniona ochrona agentów Secret Service, ale także i od tego momentu zaczynają otrzymywać takie częściowe wiadomości wywiadu, żeby mogli być przygotowywani powoli do ewentualnej prezydentury. Nie są to pełne wiadomości, ale tak to się dzieje. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, Donald Trump miał ochronę agentów Secret Service jako były prezydent Stanów Zjednoczonych. Z upływem lat były prezydent ma ochronę, ale jest ona zmniejszana, kiedy już nie odgrywa takiej ważnej roli, kiedy ta prezydentura nie jest świeża, ale w przypadku Donalda Trumpa to są niecałe 4 lata, w związku z czym ta ochrona dalej jest w takim kształcie, jak odchodzi. Ale skoro teraz jest kandydatem, to ona będzie miała dodatkowy wymiar, a po tym, co się wydarzyło, na polecenie Joe Bidena będzie jeszcze zwiększona. Więc na pewno sobotnie wydarzenie, kiedy próbowano zabić Donalda Trumpa, zmieni charakter tej kampanii. Tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę w to, że wiece będą wyglądały inaczej, bo z upływem lat one ewoluowały, pozwalano ludziom na więcej, stawiano ich zaraz za plecami kandydatów, żeby to fajnie wyglądało. Zresztą tak działo się już za czasów prezydentury Baracka Obamy, no ale teraz to wszystko się zmieni.
Zatem kulminacyjnym momentem konwencji, każdej konwencji, no ale dzisiaj rozmawiamy o konwencji republikanów, jest oficjalna nominacja, oficjalne przyjęcie przez kandydata, w tym wypadku to jest Donald Trump, który w czwartek oficjalnie przyjmie nominację z rąk partii republikańskiej i stanie się oficjalnym kandydatem partii w jesiennych wyborach. I oczywiście będą te balony, o których wspominałam, już dzisiaj widzieliśmy, jak one są przymocowane pod sufitem i ja muszę powiedzieć, że myślałam, bo wiedziałam, że te balony będą i rozglądałam się, oglądałam ten sufit, to myślałam, że 100 tysięcy balonów pod sufitem to będzie więcej.
To samo chciałem tobie powiedzieć. No, jest to jednak mniej w tej siatce, znaczy wygląda mniej, no ale ponoć jest 100 tysięcy. Zrobiłem zdjęcie, to zobaczmy, bo te balony też przykuły moją uwagę. Gdzie one są? O, zobacz, ile jest tych siatek? Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu jest też 7. I tam jeszcze są 3. I to jest to 100 tysięcy.
To jest więcej niż 14 z 20 tych siatek, czy z 25, ale naprawdę ja myślałam, że tych siatek będzie, że to cały sufit będzie po prostu w tych balonach, w tych siatkach, ale to tak do końca nie wygląda. Natomiast na pewno, po tym jak one są wypuszczone z tych siatek, to widowisko jest, pamiętamy, z 2016 roku, no to widowisko jest naprawdę wielkie.
Absolutnie tak, no i też wszyscy na to czekają, bo wtedy się robi kolorowo, tak amerykańsko, odpowiednia muzyka, jest widowisko, jest show, o którym mówiłaś.
Także na koniec chcielibyśmy zaprosić oczywiście na odcinek za tydzień, bo opowiemy tu, mam nadzieję, że opowiemy wspólnie razem z Pawłem, co się działo już tak kompleksowo. Natomiast przy okazji chciałabym polecić nasz pierwszy audiobook Ameryka i my, albo e-book, jeśli ktoś woli czytać, ponieważ w nim jest cały rozdział zatytułowany Ameryka wybiera prezydenta, cały rozdział dotyczący właśnie tego tematu. I może tak tutaj przeczytam podtytuły tych podrozdziałów, bo one zobrazują, o czym tam jest. Pierwsze to jest Chicago w euforii, Obama wygrywa. To jest rozdział, napisał Paweł, bo Paweł był w 2008 roku w Chicago, wtedy, kiedy właśnie Obama wygrywał. Drugi rozdział to jest wybory, test, dam radę czy nie. I to są takie zakulisowe wszystkie historie Pawła, który został wtedy pierwszy raz wysłany do Ameryki i ten wyjazd zdecydował, że no, zostanie korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Także tu są też takie fajne kulisy tego, jak pojechał pierwszy raz do Chicago. Może trochę taki, no nie wiedział, co go czeka. Kolejny podrozdział to jest Wielki Żółty Ptak, gwiazda kampanii prezydenckiej i to jest właśnie taki element jednej z kampanii, gdzie kandydaci rozprawiali o żółtym ptaku z ulicy Sezamowej. Kolejny to jest Wypieki, garnitury, sukienki, czyli barwy kampanii. No i jak sam tytuł wskazuje, to są takie elementy, które również wpisują się w charakter kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze damy pieką ciasteczka, prezydenci, kandydaci wpinają sobie przypinki, kto ma większą, lepszą i tak dalej. Okej, kolejny rozdział, to jest do akcji wkracza Donald Trump. No i jak sam tytuł wskazuje, pojawienie się Donalda Trumpa na scenie politycznej. Kolejny mówili, że już przegrał, a jednak wygrał. No ten taki moment w kampanii z 2016, gdzie wszyscy mówili, że Donald Trump po tych swoich komentarzach dotyczących kobiet to już przegrał wybory, a i tak wygrał. No i na koniec dziennikarz, a z Polski to okej. No to jak to było, jak Paweł pojechał na jedną z konwencji. Także polecamy na www.amerykaimy.pl. Ja polecam szczególnie audiobook, wersję audio, bo tam są dodatkowe efekty dźwiękowe. Ale jeżeli ktoś woli czytać, to oczywiście e-book. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.
I do zobaczenia.